Słowem, które jest zapisane w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale od 7 do 11 wersetu. A to słowo mówi tak. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Cudowny jest nasz Bóg, wspaniały jest nasz Odkupiciel i On nam daje swoją łaskę. A więc roztropność, miłość i gościnność to są te cechy, które w tym słowie są tak wyraźnie podkreślone. Na samym początku tego słowa jesteśmy zachęcani do tego, abyśmy byli roztropni i trzeźwi. Mamy być ludźmi, którzy w mądry sposób podchodzą do wszystkich spraw życiowych. Roztropność i trzeźwość w życiu, podejmowaniu decyzji czy też wybieraniu przyjaciół powinna być naszą cechą charakterystyczną jako chrześcijan, jako dzieci Bożych. Powinniśmy się tym wyróżniać, że nie wybieramy sobie towarzystwa wokół według jakichś tam kryterium z tego świata, ale wybieramy w roztropności Bożej, w Bożej mądrości, w Bożym rozmyślaniu. Roztropność i trzeźwość w podejmowaniu decyzji wywołuje w nas wręcz pragnienie tego, aby każdą naszą decyzję podejmować pytając o wszystko naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Abyśmy o wszystko, nawet najmniejsze szczegóły, pytali naszego Pana. Niektórzy ludzie uważają, że pytanie Boga o wszystkie drobiazgi no po prostu uwłacza Bogu. Ale Bóg chce, abyśmy o wszystko pytali, bo On nas stworzył we wszelkich szczegółach, dokładnie nas zna. On nas ulepił własnymi rękami i wie o nas wszystko. Dlatego powinniśmy o wszystko do Niego się zwracać, bo On wie dokładnie, co nam doradzić i w jaki sposób nas pokierować. Modlitwa powinna mieć miejsce przed podjęciem jakichkolwiek naszych decyzji. Jakiekolwiek by to nie były decyzje, oczywiście Bóg nam daje wolną wolę i my możemy podejmować decyzje sami. Na przykład, co zjesz na drugie danie? Podejmujesz decyzję, mówisz, nie, no nie powiem, co zjem, najpierw się pomodlę. Kochani, tak nie robimy. Ale dlaczego tak nie robimy? Dlatego, że Bóg już wcześniej umieścił w naszym umyśle mądrość, dobre myśli nam dał i roztropność, abyśmy wybierali to, co po prostu nie będzie dla nas szkodliwe. A więc tak czy inaczej skupiamy się na tym, że jednak pytamy naszego Pana nawet o to, co powinniśmy jeść, a czego powinniśmy się wystrzegać. Bo Słowo Boże bardzo wyraźnie czytamy, szczególnie w Starym Testamencie, dokładnie w szczegółach podawało narodowi izraelskiego, co wolno im jeść, czego nie wolno. Bóg wyraźnie powiedział, że co jest czyste, a co jest nieczyste. Co to znaczy czyste czy nieczyste? Przecież można zabić zwierzę, umyć i będzie czyste. Ono nie jest czyste przez umycie, ono jest po prostu szkodliwe dla organizmu człowieka i dlatego Bóg daje człowiekowi to, co nie jest szkodliwe. I dlatego mądrą rzeczą jest zwracać uwagę na to, co Bóg mówił do swojego narodu i co mówi aż po dzień dzisiejszy do nas. Dlatego też przed rozpoczęciem wszelkiego działania w naszym życiu zawsze pytajmy Boga, czy aby na pewno powinniśmy się czegoś podejmować, czy też nie. Czy może też to, czego podjęliśmy się, może nam zaszkodzić. Różne są rzeczy, do których człowiek angażuje się i w które wchodzi w życiu swoim, i bardzo często zdarza się, że człowiek źle kończy, jak wchodzi w tego typu aktywności. A dlatego tak ważne jest, żebyśmy Boga pytali o wszystko. Tylko sam Bóg najlepiej wie, co może nam zaszkodzić. Najlepiej wie, co jest dla nas dobre, a co nie jest dobre, bo sam Bóg, który przecież każdego z nas stworzył, zna nas najlepiej i właściwie można powiedzieć, że zna nas lepiej niż my sami siebie znamy. Dlatego też bardzo ważne jest, żebyśmy się zwracali o wszystko do naszego Pana i Boga. To nie jest tak, że Bóg jest tak zajęty, że zajmuje się jakimiś ważniejszymi sprawami i nie ma możliwości nam odpowiedzieć. Źle traktujemy i źle rozumiemy Boga, jeśli takie jest nasze podejście. Dlaczego? Bo Bóg jednocześnie może być we wszystkich sprawach. Jednocześnie. Bóg wypowiada słowo i to słowo dotyczy wszystkich miliardów ludzi, którzy są na całym świecie. Dlatego Bóg nie musi się angażować jednostkowo w jedną twoją sprawę, a wszystkie inne leżą odłogiem. Bóg jednocześnie może się wszystkim zajmować. Wiesz, co to takiego jest podzielna uwaga? To znaczy, że jakiś człowiek może zwrócić uwagę jednocześnie na dwie różne sprawy. I dla nas nie jest to wielkim zaskoczeniem, jeśli ktoś z ludzi ma podzielną uwagę. I tu potrafi dopilnować i tam. No to przyjmijmy do wiadomości, że Bóg ma tak podzielną uwagę, że ona jest podzielona na wszystkich żyjących na świecie ludzi. Jednocześnie. Nie ma takiej możliwości żaden anioł, nie ma takiej możliwości żaden demon, nie ma takiej możliwości szatan. Taką możliwość ma tylko Bóg. I tylko ludzie pod wpływem Bożego szczególnego namaszczenia mogą mieć jakąś tam podzielną uwagę na jeden czy na dwa. I możemy, czy na trzy nawet sprawy. Ale możemy to zrozumieć, wiedząc, że Bóg jest tym twórcą podzielności uwagi. Dlatego właśnie pamiętajmy, że o wszystko pytać Boga powinniśmy. W Biblii w wielu miejscach mowa jest o tym, abyśmy byli roztropni, abyśmy byli rozsądni, abyśmy naprawdę do wszystkiego podchodzili w mądry sposób. W Księdze Przypowieści Salomona jest napisane w 14 rozdziale, 15 wersecie: prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki. Rozumiemy? Jeżeli wierzymy każdemu słowu, to Słowo Boże mówi, że jesteśmy prostakami. Bo człowiek rozsądny, że człowiek roztropny, to jest ten, który zważa na wszystkie swoje kroki. Patrzy, gdzie idzie, co mówi, w jaki sposób się zachowuje, co je, gdzie śpi, w co się ubiera. Na wszystko zwraca uwagę. Jest roztropny. Po prostu pewne rzeczy są ważne do tego, żebyśmy w życiu naszym przestrzegali. Teraz ostatnio można było obejrzeć, jak zachowywali się ludzie w Anglii w czasie tej, wiecie, uroczystości smutnej. Ale na co ja chciałem zwrócić uwagę? Na to, jak ci ludzie byli ubrani, jak każdy szczegół był bardzo istotny, żeby był przestrzegany. Inaczej, no to się łamie jakąś procedurę. No to się łamie jakieś zasady. Zobaczmy, ile wysiłku ludzie wkładali w to, żeby wszystko było zachowane w idealny sposób. Przed ludźmi. Przed ziemską królową, która już odeszła. Przed ludźmi, którzy jeszcze żyją. Cóż dopiero przed Bogiem, jak my mamy się zachowywać? Tam też są procedury. Tam też Bóg mówi, w co się masz ubrać, co masz jeść, jak masz się zachowywać, co wolno ci mówić do Boga, co ci nie wolno mówić do Boga, w jaki sposób do Boga masz przychodzić. Całe, pełne rozpiski mamy, cała Biblia o tym mówi, jak mamy się zachowywać przed Bożym obliczem. Dlatego zachowujmy się w sposób roztropny. Po prostu roztropny. Roztropny to ten, który pilnuje za nogą swoją, gdy na przykład idzie do domu Bożego. I o tym Słowo Boże mówi. Pilnuj za nogą twoją. Lecz roztropny zważa na swoje kroki. Właśnie zważajmy na nasze kroki, na nasze zachowanie, na wszystkie rzeczy w naszym życiu. To są też kolejne słowa mówiące o tym, abyśmy w naszym życiu postępowali roztropnie, rozważnie, tak abyśmy nie byli jak prostacy, którzy wierzą wszystkiemu, co się im powie, wszystkiemu, co usłyszą. Nas jako chrześcijan powinno charakteryzować to, że gdy coś usłyszymy, to sprawdzamy. Sprawdzamy, badamy, czy aby ta nauka jest zgodna z nauką Słowa Bożego. Jeśli słyszysz jakieś nauczanie, jeśli słyszysz jakąś mowę, musisz to sprawdzić w świetle Słowa Bożego, aby się nie okazało, że coś nie zgadza się. Na tym polega szatański podstęp, że wszyscy słudzy szatana wypowiadają Słowa Boże i swój kwas dodają do Słowa Bożego. Swoje fałszerstwo umieszczają tam. My musimy wiedzieć o tym, że nic, co niezgodne jest ze Słowem Bożym, nie może być przez nas traktowane jako coś święte, jako coś od Boga, jako coś, co jest prezentem od Boga, darem od Boga, czy czymkolwiek innym, ale nie możemy traktować, że jest od Boga. Tylko głupiec i prostak wierzy temu, co słyszy, bez zastanawiania się nad tym. Bez zastanawiania się nad tym. Wiele razy ludzie powtarzają takie rzeczy, takie słowa i mówią, że nie myśli tylko świnia, kiedy przychodzi do koryta. Bo człowiek musi myśleć. To nawet w świecie wypowiadają takie myśli. I bardzo często idą do tego koryta i na nic nie zwracają uwagi. Szczególnie my, wierzący ludzie, chrześcijanie, mamy zwracać uwagę na to, do czego przychodzimy, do czego przystępujemy i jak się zachowujemy. Nie sprawdza taki człowiek, czy to, co w danej chwili jest nauczane, jest zgodne z Pismem Świętym. I w ten sposób daje się zwieść różnym mącicielom głoszącym swoje własne prawdy i zwodzącym ludzi. Ja słuchałem niedawno nauczanie pewnego człowieka, kaznodziei, który głosi już może ze 40 lat Słowo Boże. I wiecie, wszystkim wydaje się ta nauka taka naprawdę wspaniała. I cytują go i bardzo często czytają jego nauczanie. A ja znalazłem kilka takich nauczań tego właśnie człowieka, które są kompletnie błędne i niezgodne ze Słowem Bożym. Kompletnie. I na to zwrócił uwagę pewien inny kaznodzieja, który wytknął to. I ja właśnie przeczytałem to, co ten kaznodzieja drugi mówi o tamtym i przeczytałem to nauczanie tamtego człowieka, na które on zwraca uwagę. Wiecie, nie będę przytaczał tej nauki, żeby nie mącić w głowie nikomu z nas, ale to są rzeczy w ogóle wykraczające poza Biblię, niezgodne całkowicie ze Słowem Bożym i wygłaszane przez Niego jako pewniki, jako coś, co znajduje się w Piśmie Świętym, a to się absolutnie nie znajduje. Dlatego bądźmy ostrożni, musimy sprawdzać, musimy być ludźmi roztropnymi, szczególnie kiedy chodzi o nauczanie Słowa Bożego. Pierwszą ważną cechą właśnie charakteryzującą chrześcijan powinna być roztropność. To jest pierwsza bardzo ważna cecha chrześcijańskiego życia. Dalej apostoł Piotr pokazuje kolejne ważne cechy i sposoby postępowania mające charakteryzować ludzi, którzy naśladują Jezusa Chrystusa. Mianowicie następną cechą jest gorliwa miłość jedni do drugich, tak jak czytaliśmy na początku. Gorliwa miłość jedni do drugich. Często zdarza się tak, że mimo tego, że staramy się słuchać Słowa Bożego i żyć zgodnie ze Słowem Bożym, nasze życie nie jest odzwierciedleniem miłości Bożej do nas. Często jest tak, że zawiniamy jedni przeciw drugim. I o tym Między innymi mówi siódmy werset tego fragmentu, który czytaliśmy na początku. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Tak właśnie w życiu jest, że kiedy miłujemy się miłością taką, jaką daje nam Bóg, to łatwiej jest nam wybaczyć przewinienia i grzechy popełnione przez innych ludzi przeciwko nam. Jeśli ich miłujemy, to łatwiej przebaczymy. Jeśli nie miłujemy, to bardzo trudno nam będzie przebaczyć. I wiedzmy o tym, że miłość przykrywa mnóstwo grzechów. Właśnie o tym Słowo Boże mówi. I nie jest tak, że mamy taką miłością miłować tylko naszych braci, ale wręcz wszystkich ludzi mamy miłować taką miłością. Prawdziwą, Bożą miłością. Tak, abyśmy byli w stanie wybaczyć im tak samo, jak to zrobił Bóg względem nas. Że nam przebaczył wszystkie nasze grzechy, zabierając je na krzyż. Tak, abyśmy nauczyli się miłować innych ludzi. Abyśmy byli zdolni przebaczyć. Jezus Chrystus nas tak umiłował, że przebaczył nam grzechy. Widzimy, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jezus Chrystus przebaczył nas na wszystkie nasze grzechy, bo nas umiłował. Właśnie dlatego łatwo jest nam przebaczać innym ludziom, jak ich miłujemy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy mieli tą cechę gorliwej miłości jedni do drugich. To jest takie ważne i to jest ta druga cecha, która jest niezwykle ważna. Trzecią cechą, kolejną cechą chrześcijan powinna być gościnność. Czytaliśmy w tym czwartym rozdziale w 9 wersecie. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. I to jest, wiecie, ważne, że tutaj jest powiedziane miejcie gościnność, okazujcie gościnność bez szemrania, bez narzekania, bo można być gościnnym, ale narzekającym gościnnym. Bardzo często słyszy się i mówi o naszej polskiej tradycyjnej wielkiej gościnności. Ale czy aby na pewno jesteśmy gościnni? Jeśli jesteśmy Polakami, jesteśmy gościnni? A powinniśmy być, bo tak się mówi, że Polacy są gościnni. Czy często nie jest tak, że oczywiście przywitamy kogoś bardzo serdecznie i ugościmy, a tak naprawdę to tylko gra pozorów. Natomiast w głębi serca myślimy sobie, że lepiej byłoby, gdyby ten ktoś nie przychodził, bo nie pałamy do niego aż taką wielką sympatią. Lepiej, żeby go nie było. Albo czy czasami nie jest tak, że robimy tylko dobrą minę przy gościach, a już za ich plecami ich obgadujemy. Bardzo często tak się zdarza i bardzo często to się słyszy i to się widzi u nas w kraju, w naszej polskiej gościnności. Jak jest z naszą gościnnością? Musimy zadać sobie pytanie. Takie pytanie stawiamy sobie dlatego, że to jest jedna z tych cech, które zostały wymienione przez Ducha Świętego, przez usta naszego brata w Chrystusie, apostoła Piotra. Musimy o tym pamiętać. Czy bylibyśmy w stanie przyjąć osobę, która nie jest w stosunku do nas w porządku? Czy bylibyśmy w stanie przyjąć ją serdecznie i gościnnie? Z gościnnością to jest tak, jak z mężczyzną w przypowieści, którą opowiedział Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza. O przyjacielu o północy, który przebywa w środku nocy i obowiązkiem, a zarazem wielkim przywilejem gospodarza jest to, aby go odpowiednio ugościć. Dlatego też nie jest problemem późna pora, ani to, że nie ma już jedzenia w domu. Czytamy to w tej przypowieści. Po prostu wstaje z łóżka, wychodzi, idzie do sąsiada po to, aby przyjąć gościa z należytym szacunkiem. To jest ta gościnność, o którą chodzi. Zastanawiamy się w naszym życiu, jak byśmy my zrobili. Jak my może robiliśmy przez całe życie. Jak się zachowywaliśmy. W jaki sposób podchodziliśmy do tego. Są różne okoliczności w życiu. Ale to, czy to była cecha naszego życia, czy to jest cecha naszego życia. Musimy zadać sobie to pytanie, dlatego że Słowo Boże to pytanie nam zadaje. Kolejną cechą i wskazówką dla naszego życia jest usługiwanie darem łaski. To, co czytaliśmy w 10 wersecie tego fragmentu. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Musimy wiedzieć o tym, jak mamy wykorzystywać nasze talenty. Dostajemy od Boga dary. Dostajemy od Boga talenty. Musimy wiedzieć, jak mamy je używać. Dlatego, że Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że pewien rodzaj używania jest właściwy, a pewien rodzaj niewłaściwy. W przypowieści, którą znowu Jezus Chrystus podał, było trzech mężczyzn. I każdy z nich dostał coś od swojego Pana. Każdy zrobił z tymi talentami, które dostał, to, co uważał za odpowiednie. Tylko dwóch z nich wykorzystało je w odpowiedni sposób. Jeden swój talent schował głęboko pod ziemią i nic z nim nie zrobił. Nie stracił go. Nie stracił. Później swojemu Panu go oddał. Co uważał, to zrobił. Mogłoby się wydawać, że przypowieść ta mówi o pieniądzach. Ale bez problemu można ją przyrównać do tego, jakie zdolności, możliwości, talenty my posiadamy. Bo przecież talent nie jest z nas samych. Tylko otrzymaliśmy go tak jak ci słudzy z przypowieści. Talenty, które masz, nie wziąłeś sobie sam, nie wytworzyłeś w sobie sam. Masz dary od Boga, masz łaskę od Boga, masz Boże talenty, masz Boże zdolności i teraz decydujesz, co z nimi robisz, jak je używasz. Czy zwróciliśmy kiedykolwiek uwagę na to, że nasze talenty, które dostaliśmy od Boga, mają być używane w konkretnie określony przez Pismo Święte sposób? Czy może lekceważymy, a może nie chcemy używać? A może już mamy dosyć, więcej nie będziemy tego talentu używać? Są pewne zdolności, są pewne talenty, które potrzebne są po prostu dla całej społeczności. Czy je używamy w odpowiedni sposób? Czy może rozłożymy ręce i co wtedy, co dalej? Każdy z nas został powołany do społeczności po to, aby być w tym konkretnie, a nie innym miejscu. Wykonywać to, a nie co innego. Zostaliśmy obdarowani do tego, zostaliśmy uzdolnieni. Jeśli nas nie ma w danym miejscu, to coś nie funkcjonuje. Ja przychodzę do kaplicy i mam swoje zadanie do wykonania. Mam wcześniej przygotowane słowo i mam je przekazać. I przychodzę do kaplicy i nie ma tego, który ma włączyć aparaturę. Ja tego nie włączę. Nie wiem, jak to się robi. Czy ja swoją służbę mogę wykonać? Nie. Brakuje tego, który dostał talent do tego, żeby to zrobić. Rozumiemy to? Wiecie, w pewnych okolicznościach to było w XIX wieku. Był pewien człowiek, który służył Bogu, miał wielkie powołanie od Boga. Między innymi miał potężny dar proroctwa od Boga i dostawał wizję od Boga. I wiecie, w pewnym momencie dostał taką wizję, której trochę się przestraszył. W tej wizji zobaczył pewne okoliczności czasów ostatecznych. Przestraszył się tego i pomyślał sobie, nie przekażę tego dla zboru. Nie przekażę, bo będą mnie mieli za dziwaka. Więc nie przekazał. Nie przekazał, za jakiś czas Bóg znowu drugą wizję mu pokazał. Ta druga wizja była jeszcze bardziej taka dla niego dziwaczna, więc też jej nie przekazał. I w końcu w pewnym momencie poczuł, że oddalają się wizje od niego. Przyszedł na zgromadzenie i na tym zgromadzeniu pewna młoda osoba wstała i zaczęła opowiadać wizję od Boga. Wiecie, jaka to była wizja? To była dokładnie ta wizja, którą ten kaznodzieja miał. A Bóg do niego powiedział, już więcej nie będę ciebie używać w wizjach. Wybrałem kogo innego. Rozumiemy? Jeżeli ty i ja nie wykonujemy tego poselstwa, które jest od Boga, dla zboru, nie dla nas przecież, dla zboru, każdy z nas potrafi coś innego. Powinniśmy się nawzajem uzupełniać w społeczności, w zborze, bo inaczej Bóg na nasze miejsce wybierze kogoś innego. Wybierze kogoś innego. My jako zbór mamy tak wiele członków. I każdy z nas jest tak samo ważny dla Kościoła. Tak samo ważny. Nawet jakiś szczegół zabraknie i pewne rzeczy nie funkcjonują jako w zborze. Pomyślmy, zbór składa się z wybranych przez Boga sług. I te sługi Boże wykonują każdy to zadanie, do którego został powołany. Jeżeli jest wyłom, jeżeli w trybach, które się zazębiają, zabraknie jednego zęba, może być ich nawet 90, zabraknie jednego, w tym miejscu nie zazębi się i nie będzie pracował mechanizm. Zabrakło zęba. I przeskoczyło drugie kółko. Rozumiemy? Dlatego właśnie mamy być w działaniu ludźmi, którzy usługują drugim tym darem łaski, który otrzymaliśmy. Nie wolno ci go zakopać. Nie wolno ci powiedzieć, już mam dosyć. Nie wolno ci powiedzieć, już jestem wypalony i już nie mogę. I wiesz, co to jest wypalenie zawodowe? To jest wypalenie, które dotyczy tego świata. W świecie ludzie się wypalają. W Bożym Kościele, w zborze nie ma wypaleń. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest z nami. Ja w pewnym momencie mojego życia, to sporo lat temu było, wypaliłem się. Wypaliłem się, stanąłem w punkcie, w którym usiadłem w swoim pokoju, otworzyłem Biblię i powiedziałem do Boga tak. Boże, z Twojego Pisma Świętego powiedziałem już wszystkie kazania. Nie ma więcej kazań do powiedzenia. Już więcej nie ma, ja już wszystkie powiedziałem. I co będzie w tą najbliższą niedzielę? Stanąłem na kolana, zacząłem się modlić. Bóg mnie napełnił swoim Duchem Świętym, odnowił jak u orła młodość moją. Znacie to słowo. I od tego czasu już nie powiedziałem Bogu takich słów. Cały czas znowu znalazłem słowo do usługiwania. I cały czas je po dzień dzisiejszy znajduję. Dlaczego? Bo nie ma zawodowego wypalenia. Bo bycie chrześcijaninem, bycie powołanym, sługą Bożym, to nie jest zawód. To jest Boże powołanie, Boże namaszczenie, Boże uzupełnianie. Brakuje ci oleju? To trzeba iść do sprzedających i kupić. A sprzedający są cały czas. Aż do zabrania kościoła będą. Możesz cały czas się napełniać tym Bożym olejem. Możesz cały czas uzupełniać swoje braki. Wypalenie zawodowe jest wtedy, w kościele, kiedy czujesz się zwykłym pracownikiem, a masz być sługą. Czy Bogu zabraknie kiedykolwiek słowa do usługiwania? Jak myślicie? Nigdy. A my czerpiemy jak ze źródła. Bez Boga, apostoł Paweł powiedział, to ja nie mogę zrobić nic. A z Bogiem, to ja mogę wszystko. I chciałbym, abyśmy to dobrze zrozumieli. Sługa Boży jest zależny od Pana. Dlatego właśnie jako zbór mamy działać jak tryby w dobrym mechanizmie Bożym, które dobrze się zazębiają. Każdy z nas jest kimś, kto może tworzyć ten zbór i go kształtować. Każdy z nas. Tylko od nas samych zależy, czy chcemy się dzielić tym, co zostało nam dane. Zostało ci coś dane. I od ciebie zależy, czy się podzielisz tym z innymi, czy nie. Wiecie, niektóre małe dzieci, jak dostaną cukierki, nikomu nie dadzą, pochowają po kieszeniach. Nikomu nie dadzą. Ale są takie małe dzieci, które każdemu dadzą, a później patrzą, że im nic nie zostało. Takie nastawienie. Ja bym powiedział takie chrześcijańskie nastawienie. I ty musisz mieć takie nastawienie. Był czas, kiedy ja się bałem, że jak oddam innym, powiem innym słowo, to mi nic nie zostanie. I Bóg posłał pewnego proroka, kiedy ja jeszcze w darze proroctwa nie byłem używany. Aż z Australii przysłał go. On przyjechał i usługiwał. I powiedział do mnie tak. Mówię ci słowo od Boga. Nie bój się, że oddasz wszystko i tobie nic nie zostanie. Bo to jest tak, jakbyś był, widział taką wizję, takim naczyniem, dużym takim naczyniem. Na dole jest kranik i on jest odkręcony, nikt go nie zakręca. I ludzie podchodzą naczyniami i biorą, napełniają i następny, a ty się boisz, że ubywa, ubywa, ubywa. To ja ci powiem, mówi Pan. Od góry zobaczył kranik, który gdzieś z nieba nabierał tą wodę, która miała tam się znajdować. I też był odkręcony i niezakręcony. I cały czas do tego pojemnika lała się niebiańska woda. I Bóg mówi, nie bój się. Dawaj ile tylko możesz. Nigdy nie ubędzie tego, co ci przybywa z nieba. I tak rzeczywiście się dzieje. Rzeczywiście tak się dzieje. Dlatego nie bój się oddawać. Nie bój się usługiwać innym, a wręcz nie łam Bożego prawa, jeśli nie usługujesz innym, jeśli się wycofujesz z jakiejkolwiek służby. Tylko od nas samych zależy, czy będziemy innym dawać. Werset 11 tego fragmentu, który przeczytaliśmy, jest jakby podsumowaniem całości. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Tak właśnie powinno wyglądać nasze życie. Czegokolwiek się podejmujemy, cokolwiek robimy, do czegokolwiek się zobowiązujemy, powinniśmy to wypełniać tak, jakbyśmy to obiecali samemu Bogu. Tak, jak gdyby to Bóg był naszym przełożonym pracy czy kierownikiem. Jeśli coś mówimy, powinniśmy to robić zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże. Jak mamy to robić, kiedy mamy to robić, ile mamy tego robić. Słowo Boże jest naszą instrukcją obsługi. Jeśli kogoś napominamy, zwracamy na coś uwagę lub krytykujemy, powinniśmy to robić z Bożą miłością, pamiętając, że ta druga osoba też ma myśli i uczucia. Musimy to wiedzieć. Skoro my mamy uczucia jakieś, to wiedzmy, że ktoś drugi też ma. Dlatego musimy w odpowiedni sposób to robić, nie raniąc, nie odrzucając, nie depcząc. Pamiętajmy o tych czterech ważnych rzeczach, o których mówiliśmy przed chwilą, w życiu każdego z nas, w życiu chrześcijanina. Pamiętajmy o roztropności, gorliwej miłości jedni do drugich, gościnności oraz o tym, aby dzielić się swoimi talentami. To są cztery rzeczy, na które Bóg nam zwraca uwagę. Wszystko, cokolwiek robimy, robimy tak, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Taka jest prawda. Dlatego nauczmy się takiego chodzenia w Bogu. Nauczmy się takiego chodzenia z Bogiem. Nauczmy się tej Bożej procedury, jak mamy się zachowywać jako Jego słudzy. Nie zależysz od siebie. Zależysz od Boga. Zależysz tylko od Jego łaski, od Jego Ducha Świętego, od Jego mocy, od Jego zwycięstwa, od Jego uzdrowienia i tak dalej, możemy wymieniać i wymieniać. Szczęście nasze jest tylko w Bogu. Jeśli jakieś mamy zamierzenia, jeśli chcemy coś wykonać, to wiedzmy, że to wszystko jest uzależnione tylko i wyłącznie od Boga. Bóg ci nie da siły, już nic nie zrobisz. Masz plany, wielkie plany. Ale Bóg działa według swoich planów. Ja kiedyś powiedziałem Bogu, że jestem taki zmęczony, potrzebuję odpocząć. Naprawdę potrzebuję odpocząć. Wiecie, co się stało? Zachorowałem i odpoczywałem sobie. Bóg ma swój sposób działania, wiecie? My nieraz zupełnie inaczej sobie myślimy. Ale Bóg ma swój sposób działania. Dlatego wiedzmy, że mamy zachowywać się nie jak panowie nad swoim życiem, ale jak niewolnicy, słudzy Boga, których życie zależy i działanie całkowicie od Boga. Jeśli Bóg ci dał jakiś dar, wiedz też, że ten dar nie może się zmarnować. I w zborze jest on niezwykle ważny, niezwykle potrzebny. Więc musisz w tym miejscu działać. Nie możesz się odsuwać, bo Bóg na twoje miejsce wyznaczy kogoś innego. I nie będziesz wtedy szczęśliwy. Nie będziemy szczęśliwi. Jeśli Bóg nas odsunie z tego, do czego nas najpierw wybrał, to szczęśliwi nie będziemy. Już nigdy nie będziemy szczęśliwi. Dlatego właśnie musimy być zależni od Boga i wykonywać tylko Jego dzieła. I niech Bóg to sprawi w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Wiedz, przyjmij to do wiadomości, że jesteś tak samo ważny w tej społeczności, w tym zborze, jak pastor, lider uwielbienia, czy jakakolwiek inna służba. Czy nauczyciel szkoły niedzielnej, czy jakikolwiek wykładowca, czy ewangelista, kimkolwiek byś nie był, operator, jesteś równie ważny, bo to ogniwo musi funkcjonować z Boże. Żeby była pełnia Bożego działania, to ogniwo każde musi funkcjonować. Wtedy dopiero dobrze cały organizm, który jest ciałem Jezusa Chrystusa, będzie działać. Amen? Amen.